I Amerykanie rozzuchwaleni tym, myśleli, że Iran też jest takim państwem i chcieli de facto zmienić reżim i kontrolować w związku z tym podaż ropy i surowców z Iranu oraz oczywiście wzmocnić swoją kontrolę nad Zatoką Perską, ostatecznie wyrzucając wpływy chińskie. Ich oczywiście wspaniałe latanie samolotem nad Iranem nie przynosi skutków strategicznych i Iran, uwaga, co chcę powiedzieć, Iran ma dominację eskalacyjną w tej wojnie. Jak się patrzy strategicznie ogólnie na to, to Iran ma jeszcze bardzo wiele kart do użycia. Po pierwsze, może nie dać sobie odebrać ciśnienia Ormuz, ale co ważniejsze, Iran ma zdolność organizacji bojówek szyickich, organizacji podziemnych na całym Wielkim Bliskim Wschodzie. A przypomnę, państwa Zatoki to są państwa teoretyczne. Mają wielkie PKB, bo siedzą na ropie i gazie, ale to nie jest państwo, które ma miliony mieszkańców gotowych do poboru. To są państwa, które absolutnie zależały od systemu petrodolara. Amerykanie zmieniają swoją pozycję łagodnego hegemona Oceanu Światowego, który był za otwartością przepływów i regulował tylko naprawdę jakieś takie bardzo bandyckie, wydawałoby się, dla stabilności systemu zachowania. Zmieniają się w predatory, tak? Hegemon, czyli ta drapieżnego, takiego nawet wyzyskiwacza.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Lekimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety K jak KFD. Literki mają swoje znaczenie. Kod rabatowy, oczywiście, historia realna. Patronem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabacie w opisie pod tym filmem. No i oczywiście przypominam, że książki Jacka Bartosiaka, ale również Alberta Świdzińskiego, moje kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl. Dzięki za wszystkie suby, lajki i komentarze i oglądajcie nasze live'y o wojnie w Iranie. O, a cóż to, kto nas odwiedził? Oczywiście, Błękitny Rekin. A to oznacza, że partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark, sieć VPN, pakiet cyberbezpieczeństwa dla twojej, drogi widzu historii realnej, pełnej ochrony. I teraz uwaga, na samym początku kluczowa informacja, specjalnie dla widzów historii realnej, wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis, wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. Słuchajcie, dzięki tej sieci VPN możecie być bezpieczni w internecie. Kiedy korzystamy, nie wiem, z nieznanej sieci Wi-Fi, przesyłamy drażliwe dane, takie jak karty kredytowe, korzystamy z internetowej bankowości. Możecie oczywiście zmieniać swój adres IP dzięki Surfsharkowi i w ten sposób ukryć waszą lokalizację, oglądać, nie wiem, filmy ulubione tam, gdzie jesteście. Clean Web to jest funkcja, która blokuje reklamy i wyskakujące okienka. Surfshark Antywirus, skuteczne narzędzie do ochrony wszystkich urządzeń. Po internecie możecie surfować bez reklam i cyfrowych śladów dzięki wyszukiwarce Surfshark Search. Surfshark Alert poinformuje was od razu o wycieku danych. Swoją nową internetową tożsamość łącznie z nowym adresem e-mail stworzycie dzięki Alternative ID. To tylko niektóre rewelacyjne funkcje Surfsharka. Pamiętajcie, aby skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. Kciuk dla Surfsharka i kciuk dla Błękitnego Rekina. Przechodzimy do rozmowy. A moim i Państwa gościem jest dr Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Cześć Jacku.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Witam Ciebie Piotrze, słuchaczy, widzów, fanów kanału Historia Realna. Wszystkich witam.
Miło też Cię powitać w naszym kanale. Dziękuję, że zgodziłeś się na tę rozmowę. Widzowie się, nie będę ukrywał, domagali, a ja tylko gwoli tradycji dodam, że Jacek Bartosiak jest czołowym geopolitykiem Rzeczypospolitej, autorem szeregu poczytnych publikacji na czele z książką Oczy szeroko otwarte. Jacku, dzisiaj oczywiście porozmawiamy, przeanalizujemy wojnę Trumpa, która, no, miejmy nadzieję, że zbliża się do raptownego końca. Oczywiście będzie to odcinek geopolityczny, ale na świecie są ważniejsze rzeczy niż geopolityka. Jak obstawiasz wynik jutrzejszego meczu Polska-Albania w barażach do Mistrzostw Świata?
Nie wiem. I jeszcze na dodatek będę za granicą, na Ukrainie, więc nie obejrzę chyba. Nie wiem. Jestem bardzo jednak słaby w przewidywaniu przyszłości sportowej. Naszej drużyny, zwłaszcza piłki nożne. Chociaż lubię bardzo piłeczkę i grałem kiedyś bardzo dużo jako młody chłopak.
Wiesz, ja mam stałe podejście do tego. W polityce międzynarodowej jestem realistą, ale w piłce nożnej jestem romantykiem, więc obstawiam, że wygramy, przejdziemy do drugiej rundy i chyba tam się spotykamy właśnie ze zwycięzcą pary Szwecja-Ukraina, więc nieźle nam się to ułożyło, liczę, że zagramy na mundialu.
No ja muszę powiedzieć, bo dawno nie byłem na meczu piłkarskim fizycznie i poszedłem dwa razy na mecz Legii, bo mieszkam w ogóle niedaleko, stadion na Łazienkowskiej i jak byłem dwa razy, Legia wygrała. Proszę bardzo.
No proszę, ja się jutro chyba wybiorę.
Bo zważywszy na to, jak Legia gra w tym sezonie, to było to zaskakujące.
No tak, ja się wybiorę chyba jutro na mecz Polski. No może ja przyniosę szczęście Polsce. Zobaczymy. Albo odwrotnie. No dobrze, drodzy Państwo, przechodzimy, Jacku, do wojny. I ciekawi mnie teraz, co się dzieje w obozie Trumpa, jak oni sobie próbują to wszystko zracjonalizować, co się wydarzyło przez ostatnie już 3,5 tygodnia, bo wojna wybuchła 28 lutego. I moje pierwsze pytanie do Ciebie jest następujące. Co poszło nie tak?
No właśnie, to jest właściwie wielka dyskusja na ten temat, która się już rozpoczyna w Stanach. Już nie pamiętam, czy my też o tym, Piotrze, rozmawialiśmy. Poszło to, co bardzo często się dzieje, to znaczy niedocenienie strategii przeciwnika. Akurat w przypadku Amerykanów jeszcze pycha. Przypomnę, że Amerykanie, moim zdaniem, po przegranej wojnie handlowej z Chinami w zeszłym roku i technologicznej, jeżeli chodzi o surowce, o metale ziem rzadkich, postanowili używać sił zbrojnych, tak, do kontroli surowców światowych. Pomimo mojej rezerwy co do tego, co robili w Wenezueli, okazało się, że to dosyć dużym sukcesem Stanów Zjednoczonych. Na dodatek wydaje się, że to, co robią Kubie, też skończy się sukcesem i Kuba niczym dojrzała śliweczka czy jabłuszko wpadnie prosto w ręce Amerykanów. Tak, bo Wenezuela subsydiowała rynek surowcowy kubański. Tam są teraz potężne problemy z utrzymaniem w ogóle cywilizacyjnego poziomu dostarczania energii elektrycznej itd. I Amerykanie rozzuchwaleni tym, myśleli, że Iran też jest takim państwem i też chcieli tak zrobić. Chcieli de facto zmienić reżim w stylu wenezuelskim i kontrolować w związku z tym podaż ropy i surowców z Iranu oraz oczywiście wzmocnić swoją kontrolę nad Zatoką Perską, ostatecznie wyrzucając wpływy chińskie. Pamiętamy, dwa lata temu Chińczycy weszli ostro, było porozumienie między Arabami, krajem Zatoki, a Iranem, prawda, cały ten Jemen. To, co Izraelczyków i Amerykanów wystraszyło bardzo i proponowali wtedy nawet Saudom dostęp do technologii nuklearnej. To miało być takie po prostu przy użyciu sił zbrojnych, czyli tym, czym Amerykanie uważają, że są bardzo dobrzy, najlepsi na świecie, planetarna, globalna presja siły, miało to być sukcesem. No i tutaj zawiódł, po pierwsze Iran okazał się być trudniejszym przeciwnikiem i tu zaszły trzy okoliczności, to jest duży temat, więc pozwól mi, że trochę powiem, tak, wstępnie, a się nawiążę do Polski. Zaszły trzy okoliczności. Po pierwsze pycha amerykańska. Amerykanie niewystarczająco odrobili lekcje z wojny na Ukrainie, dlatego że tania proliferacja broni masowa, broni precyzyjnej i potanienie jej powoduje, że z podstawy morskiej Oceanu Światowego trudniej przyjść z pomocą i w ogóle relatywnie zmniejsza potęgę wielkich mocarstw względem państw małych i średnich, co oczywiście jest dobre dla Polski, dla Iranu, dla Ukrainy. Tak? Widzieliśmy to też na Ukrainie. I Amerykanie nie docenili tego faktu. Ten tak zwany system natowski czy amerykański jednak okazał się. Druga rzecz, że Amerykanie naprawdę w swojej pysze nie zakładali, że nie będą mieli sanktuariów. Amerykański sposób wojny po II wojnie światowej polegał na tym. Ja mówiłem o tym od 10 lat. I to się okazało znów w obecnej wojnie światowej czy systemowej prawdą. Podpływali, gromadzili zapasy przez 6 miesięcy, do sanktuariów działali i ta biedna ofiara, dużo słabsza, nic nie mogła z tym zrobić i po prostu czekała na ciężkie baty. Tak? No tutaj jest inaczej. No i punkt ciężkości, szwerpunkt, który decyduje o zwycięstwie strategicznym. Strategia została źle przyjęta. Okazało się, że reżim nie jest obalalny, w tej chwili przynajmniej, bo muszę też zastrzec, że ja nie wiem, jaki jest stan reżimu, ile mają jeszcze rakiet, pocisków i dronów. Ale po tych już 4 prawie tygodniach wojny można to powiedzieć, że Amerykanie źle przyjęli strategię. Ich oczywiście wspaniałe latanie samolotem nad Iranem nie przynosi skutków strategicznych i Iran, uwaga, co chcę powiedzieć, Iran ma dominację eskalacyjną w tej wojnie. Amerykanie są absolutnie wściekli i zaskoczeni, że nie tylko Iran się broni, Iran rywalizuje na drabinie eskalacyjnej, jak równy z równym, pomimo tego, że wojskowo jest znacznie słabszy. Tyle tylko, że jak mówił Clausewitz, wojna jest działaniem politycznym, a nie tylko ścieraniem się z sił kinetycznych. Napoleon w kampanii 1812 roku bił armię rosyjską, w końcu podmorzańskim wszedł do Moskwy i przegrał całą kampanię, nie przegrawszy istotnej bitwy. Mówi się tam generał Mróz, generał Przestrzeń, whatever. A tutaj też można powiedzieć generał Ciesina Ormus, tak? Czyli generał Przestrzeń, czy generał Geografia. Generał rozdźwięk interesów strategicznych i stawki ryzyka między państwami wasalnymi Stanów Zjednoczonych, państwami arabskimi, a Stanami Zjednoczonymi, bo Iran przyjął właściwy punkt ciężkości Amerykanów. Po pierwsze, pokazanie państwom zależnym w zakresie bezpieczeństwa, protekcji amerykańskiej w Zatoce, państwom słabym, tak, że są podatne na uderzenia. I nawet jak co niektóry dron trafi, to jest wystarczająco bolesne. To są państwa, gdzie jest bardzo wąska warstwa właścicieli tych państw, którzy żyją z ropy i z gazu, który swoją drogą musi wypływać Ciesiną Ormus, żeby oni mieli marże i masę ludzi, którzy żyją prawie w pracy niewolniczej, dla nich ekspatów i tak dalej, czy wykonują prace zarządcze. Oni nie mają realnej demografii, oni nie mają realnej niezależności. Te narody, te państwa są znacznie słabsze niż Persja, niż tu Iran. Jeżeli chodzi o głęboką strategię, tak, i głębię strategiczną. Iran poza tym jest położony w górach, działa z pozycji fortecy przeciwko oceanowi i jeszcze Ciesina Ormus jest pod jego nosem, więc Iran skutecznie zablokował Ciesinę Ormus, uderzając w podstawy amerykańskiej percepcji siły, czyli prymat petrodolara i wrażliwość na rynki światowe i domniemaną dominację energetyczną, czyli ustala, na jakich warunkach pracują rynki energii, plus uderzył w przekonanie wasali amerykańskich, że Amerykanie przyjdą im z pomocą. I oni widzą, że Amerykanie nie za bardzo przychodzą im z pomocą i priorytetyzują Izrael. I to bardzo skutecznie, to jest bardzo dobry punkt ciężkości, się okazało. Innymi słowy, strategia zawsze depcze sztukę operacyjną i taktykę. Ja już to mówię od 3 tygodni, jak zobaczyłem, na czym to polega. Pierwsza, co powiedziałem w kanale Zero i to się sprawdza. Dzisiaj w nocy nawet generał Mattis, czyli był sekretarz tak obrony, powiedział, że dokładnie jest tak i Amerykanie popełnili błąd. I teraz Amerykanie nerwowo, po pierwsze, robią dwie rzeczy. Nerwowo poszukują szwerpunktu, czyli punktu ciężkości, który złamie i na kolana rzuci Iran, który ma przyjść prosić o pokój.
Wyspa Hark.
I nie bardzo mogą znaleźć. Moim zdaniem, no tak mówią, ale moim zdaniem ta wyspa nie jest punktem ciężkości. Moim zdaniem, mogę się mylić. Punktem ciężkości, bo jest jeszcze, są makinderowskie połączenia lądowe z Rosją. Przez Morze Kaspijskie też z lądem, przez państwa Azji Środkowej, z Chinami. I to Iran wytrzymywał. Iran żyje od kilkudziesięciu właściwie lat pod presją sankcji ekonomicznych. A poza tym sama wyspa, niby jak mieli Amerykanie by ją znać, a potem się tam utrzymać. Ona jest głęboko w Zatoce Perskiej, pod ogniem irańskim. Trudno będzie logistykę zapewnić, chyba że przez Ciesinę Ormus. Tam z kolei są dwie wyspy, jedna większa niż Okinawa, druga większa niż Iwo Jima. Blisko mainlandu irańskiego w górach głębokich, gdzie ciężko będzie zniszczyć te wszystkie zasoby, to jest bardzo trudne i dlatego Amerykanie przerzucają oddziału 82. powietrzne desantowej i te dwie jednostki piechoty morskiej, myśląc, że może to zajmą. I rzeczywiście uważam, że się noszą z tym zamiarem.
Jednak tak? Tak. Poczekaj, a nie sądzisz, że to jest blef? To znaczy,
tak, blef, ale noszą się z tym zamiarem, bo
ustąpi, bo zaatakujemy.
Nie mają dominacji eskalacyjnej. I to świat widzi. Pomimo tego, co w amerykańskiej telewizji plotą, Bolton, bo oglądam bardzo dużo, szczerze mówiąc, o tej wojnie, Bolton, co Trump, bo jest jeszcze domena informacyjna, tak? Jest cała ta zakłamana domena informacyjna, gdzie wszyscy kłamią, w tym Irańczycy i Amerykanie. Więc nie bardzo wiadomo szczegółowo, co się dzieje, ale no Trump to już kłamie jak z nut. No, na przykład to, że jak powiedział wczoraj, że no właściwie już dokonał regime change, tak? No bo już jest trzeci eszelon tych ludzi tam, bo ich mordowali wcześniej. No więc uzyskał sukces. No to sobie sam może deklarować zwycięstwo i Amerykanie, to co będzie podobać się, to co powiem, Piotrze, bo Amerykanie są daleko i mogą odtrąbić zwycięstwo, pa, nara, cześć, do domu, no ale tutaj tak nie zadziała, bo Iran ma dominację eskalacyjną i Iran może nie zakończyć tej wojny, zwłaszcza, że państwa Zatoki są łatwym celem, bo to jest nie koniec. Jeszcze to, co Iran może zrobić teoretycznie, bo mówię, ja tam nie jestem w terenie. Nie znam świata islamu, nie znam świata też arabskiego, ale jak się patrzy strategicznie ogólnie na to, to Iran ma jeszcze bardzo wiele kart do użycia. Czyli tak, po pierwsze może nie dać sobie odebrać cieśniny Ormus, po drugie może niszczyć logistykę, jeżeli chwilowo Amerykanie zajmą te brzegi Iranu. Samo z tą wyspą Karg. Po drugie, Iran może dalej prowadzić wojnę, nie rezygnując, bo nie da się zająć Teheranu w wojnie lądowej po prostu. To rzeczywiście Persowie sami musieliby obalić. Ale co ważniejsze, Iran ma zdolność organizacji bojówek szyickich, organizacji podziemnych na całym Wielkim Bliskim Wschodzie. Trzyma jeszcze kartę Jemenu w rękach po to, żeby odstraszać Arabię Saudyjską od dołączenia do wojny. Houthis, tak, absolutnie ma bardzo dużo i może zapłonąć cały Bliski Wschód, tak jak płonął, bo Iran finansował i podsycał przecież te wszystkie wojny w regionie. A przypomnę, państwa Zatoki to są państwa teoretyczne. Mają wielkie PKB, bo siedzą na ropie i gazie, ale to nie jest państwo, które ma miliony mieszkańców gotowych do poboru, gotowych oddać się w kulturze, prawda, ofiar. Tam nie ma tego. To są państwa, które absolutnie zależały od systemu petrodolara. Przed latami 70. to właściwie były no, państwa beduińskie i trochę rybołówstwa w Zatoce i tyle. No, dość powiedzieć, że nie ma wody. Wystarczy, jakby Iran jeszcze zaatakował instalację ocalania. Ale to, co powiedziałem, zależy od tego, jak duża jest spoistość i siła rządu, władzy w Teheranie. Nie mam pojęcia, jak jest. Ale zakładając, że uważają, że nie przegrywają i sobie dają radę, i takie głosy dochodzą oczywiście w tych dyskusjach strategicznych do mnie, to ma jeszcze bardzo wiele kart, których Amerykanie nie mają. Amerykanie właściwie mają jedną kartę, nową. Mogliby użyć broni nuklearnej. No ewentualnie mogliby naprawdę zniszczyć energetykę Iranu i tam cofnąć ich o 40 lat, jak Trump mówił. No ale Iran może zniszczyć też energetykę i odsalanie wody w zatoce. I Amerykanie nie będą mogli z tym nic zrobić i ludzie będą umierać z braku wody. Sojusznicy amerykańscy będą umierać z braku wody. I teraz, zanim mi zadasz kolejne pytanie o tej Zatoce Perskiej, kilka wniosków dla Polski, naszej ukochanej, bo przecież chodzi chyba o naszą ojczyznę. Po pierwsze, i tu zwracam się zwłaszcza do polityków naszych, którzy oglądają, bo mi mówią o tym, oglądają twój program bardzo często. Po pierwsze, widać rozdźwięk interesów Europy i Stanów Zjednoczonych na walu wielu płaszczyznach. Pierwsze, Amerykanie zawezwali sojusz do pomocy w cieśninie Ormus, tak? No, Europejczycy powiedzieli nie. Wręcz przeciwnie, zabiegają nawet o zwolnienie rozmawiają z Iranem niektórzy, jak Hiszpanie czy Francuzi, żeby ich ropa płynęła, tak? To jest chyba pierwszy raz taka mocna historia z tym, że Europejczycy zerwali się i Amerykanie są wściekli. No ale z czego mają być wściekli? Grenlandia miała być, prawda, wzięta. Amerykanie przecież niszczą konstrukcję europejską, gospodarczą. Mówiłem o tym.
I Amerykanie... Wczoraj prezydent Niemiec bardzo ostro powiedział, widziałeś, Steinmeier powiedział, że to jest nie tylko strategiczny, potworny błąd, ale praktycznie zbrodnia, niemalże tak powiedział. Jest to złamanie bardzo ostre prawa międzynarodowego, cała ta agresja.
Po drugie, Amerykanie sobie flirtują z Rosją cały czas. Jak wiem. Nawet w toku tej wojny, w kontekście zwolnienia z sankcji, w ten sposób, jeszcze głośno krytykując Europę, doprowadzają do sytuacji, gdzie Rosjanie mają de facto wolną rękę, bo naprawdę już tylko zeloci wiary w Stany Zjednoczone wierzą, że Amerykanie przyjdą z pomocą w razie wojny na wschodzie Europy. A zwłaszcza, uwaga, i to jest drugi punkt, tego, że wojna dronowa daje możliwość eskalacji jednoczesnego procesu politycznego. Bo ja ci uderzę w jedną elektrownię, tym w jedną, ale już rozmawiamy. Co powoduje, że wydaje się, że możesz eskalować, tak naprawdę negocjować politycznie. Ja ci zabiję to, ty mi zabijesz to. I Rosja może zacząć negocjować z Europą, która nie ma energii, bo Zatoka Perska zablokowana, bo z Rosjanami nie, bo Amerykanie są obrażeni, bo Europa nie ma tego wojska, nie przeprowadziła sobie rewolucji dronowej, a Rosjanie ją mają. I Rosjanie mogą nam rozpocząć tutaj akcję, zwłaszcza, że również Rosjanie wyciągnęli taki wniosek moim zdaniem, bo skoro ja wyciągnąłem, to oni tym bardziej, że Iran zrobił bardzo mądrze, że skalował horyzontalnie, czyli że, czego Amerykanie się nie spodziewali, na twardo uderzył w te państwa Zatoki, skąd Amerykanie mieli bazy, radary, pomoc w wojnie, tak? No, Rosja może wyciągnąć wnioski, że powinna była uderzyć w Rumunię, Polskę, państwa bałtyckie, państwa pomagające Ukrainie. I że nie zrobiła tego, że dała sobie wyizolować pole walki. A gdyby to zrobiła, rozumiem, że w 22 roku nie było jeszcze dronowego pola walki, więc może się bała, że to będzie takie bardzo tradycyjne i artykuł 5 i tak dalej. Ale przy dronach, gdy można powiedzieć, dobra, to tylko 100 dronów, dobra, to tylko 3000 dronów, dobra, spokojnie, nie będziemy mieli wojny nuklearnej o to, można przesuwać szarość, granicę szarości między wojną a pokojem. No bo właściwie, czy państwa arabskie są, państwa Zatoki są w wojnie z Iranem? Oni sami by chętnie powiedzieli, że nie, bo chcieliby, żeby to się już zakończyło. Amerykanie też chcieliby, że nie, żeby nie musieli przyjść im z jakąś pomocą chronić, bo nie są w stanie. Zresztą widać, że amerykańskie bazy przegrywały z szachedami. To a propos tych naszych wszystkich zachwyconych amerykańską technologią. Mówiłem, że technologia dronowa proca Dawida wprowadzi nowe zasady pola walki. To dopiero początek. A my oczywiście się na to nie załapaliśmy. I amerykańskie nowoczesne systemy nie radziły sobie z tym natężeniem. I wszystkie wysunięte bazy amerykańskie zostały trafione w Zatoce Perskiej. To jest pierwszy raz od II wojny światowej. Nie pojedynczo, tylko na większą skalę. I to jest bardzo ważna lekcja dla Polski, bo ta sytuacja stwarza bardzo duże niebezpieczeństwo ograniczonej wojny dronowej w Europie na wschodniej flance przez Rosjan, którzy mają politycznie wolną rękę, Amerykanie ich bardzo potrzebują, Amerykanie ugrzęźli, nie mają amunicji, tyle co trzeba. My oczywiście jesteśmy niegotowi, Rosjanie widzą, że Europa nie jest gotowa do wojny dronowej, nawet ćwiczenia z Rosjanami, z Ukraińcami to pokazują, system natowski nie działa tak jak niektórzy myśleli. I jeszcze na dodatek, wojna stała się normą, a zwłaszcza taka dronowa, prawda? I wszyscy musimy sobie z tym radzić, oswajamy się z tym. I gładko możemy my wejść w tą konfrontację. I z tego oczywiście też wynikają wnioski co do tego, jak powinna wyglądać polska teoria zwycięstwa w razie wojny z Rosją.
No właśnie.
Mogę też o tym powiedzieć, tak? Dlatego, że ta wojna irańska też wskazuje na to, że państwo polskie się powinno przygotować do zupełnie czego innego niż się przygotowywało. Przygotowywało się, znów powtórzę, do wojny w systemie natowskim, w przewadze powietrznej, że nie będą niszczone radary, bo są super nietykalne amerykańskie, że Amerykanie dostarczą świadomość sytuacyjną i będziemy armią pomocniczą. A w ogóle sami pierwsi nic nie będziemy, bo będziemy czekali, żeby Amerykanie mieli kontrolę eskalacji. No okazuje się, że nie da się tak wysiedzieć. Będziemy musieli mieć my kontrolę eskalacji. Jak to zrobić? No, pominąwszy już całą tą reformę tych zamówień, o których mówię, tak, natychmiast deregulacji, zbudowania odporności, żeby każde przedsiębiorstwo państwowe i prywatne mogło same kupować drony antyszachedy, które kosztują 3000, 5000 dolarów, bo takie są informacje płynące z Zatoki. To jest cena interceptorów szachedowych, wobec szachedów, a nie setki tysięcy dolarów i miliony po prostu, które tam przepalane są i w tych magazynach, których Amerykanie są w stanie wypełnić, bo nie produkują w sposób wystarczający. Musimy być z jednej strony, mogę w szczegółach to rozumieć, zdolni do wojny na długiej ręki, czyli do rażenia, musimy mieć listę celów w Rosji, w drabinie eskalacyjnej, to jest eskalacyjne, co nie, w Rosji właściwej, na Białorusi, w obwodzie królewieckim, czyli zdolność do wytrzymania pojedynku salwowego, tak jak Iran to robi, tak? I utrzymania się w drabinie eskalacyjnej na szczeblach i zdolności eskalacji również przez targetowanie i tak dalej. Najlepiej również ze współpracy ze skrzydłowymi, ze Szwecją i Ukrainą, która też mnoży ewentualnie zagrożenia dla Rosjan. I powinniśmy mieć jednocześnie zdolność do zniszczenia artyleryjskiego obwodu królewieckiego i blokady morskiej, powietrznej, lądowej Królewca. I to jest nasza cieśnina Ormus.
No tak, ale Jacek,
to my kontrolujemy wtedy zegar konfliktu. Zegar to znaczy, tak jak Iran to skontroluje, kiedy kończymy i kiedy zaczynamy ewentualne inne szczeble. To my trzymamy zegarek, a nie Rosjanie. Tak jak Iran de facto, pod warunkiem, że reżim jest, mówię, spoisty i wytrwały. Kontroluje zegar. I to jest punkt ciężkości, który możemy Rosji złamać, pod warunkiem, że Rosjanie nasz punkt ciężkości nie złamią, a naszym punktem ciężkości w takiej wojnie, gdzie nie ma wielkich armii lądowych, nie pójdą na Warszawę, jest łączność z sojusznikami i utrzymywanie ich poparcia, jeżeli chodzi o stabilizację waluty, pomoc materiałową, sojusznikami, nie, nawet nie wojskową, tylko żeby utrzymywali łączność polityczną z nami, Niemcy, Francuzi i inni, tak, z Europą, solidarność tych społeczeństw i tak dalej. Więc będziemy musieli wygrać wojnę informacyjną na temat tego i rząd serc, tak, i dusz. To jest bardzo ważna sprawa. To jest bardzo ważna sprawa. Nasi przywódcy będą musieli być dobrzy, tak jak Zełenski, w Twittera i te wszystkie informacje i utrzymywać naszą narrację. A jednocześnie zdolność, to jest dosyć łatwe, do blokady morskiej, powierzchni lądowej, obwodu królewskiego, nie tylko przez zdominowanie podejścia w Bałtyjsku, ale również nawet możemy przez Hume i Saremy i blokowanie Zatoki Fińskiej na wysuniętych obszarach. Tu jest potrzebna współpraca ze Szwecją. I jeszcze jeden element był potrzebny, to znaczy Wojsko Polskie musiałoby być zdolne w wojnie lądowej do odparcia próby zbudowania lądowego połączenia między Białorusią, zwłaszcza węzłem transportowym Grodna, z przesmykiem, z obwodem królewieckim, czyli na przesmyku suwalskim. I niestety tutaj, niestety dla systemu sojuszniczego i prawa międzynarodowego, warunki terenowo-geograficzne powodują, że Wojsko Polskie powinno zająć Grodno i mosty na Niemnie w Grodnie po to, żeby wyłączyć możliwość nie tylko flankowania naszego ruchu na Litwę, ale również przebicia się wojsk rosyjskich i białoruskich A to wywołuje oczywiście potrzebę dwojaką natychmiast, prawda, bo jest ciąg zdarzeń. Po pierwsze, musimy być obecni wojskowo na Litwie, najlepiej w Miednikach Królewskich, między Wilnem a Lidą, gdzie jest wejście. Możemy mieć wtedy na Lidę i na Mińsk. Nie chodzi o to, żeby zajmować te miasta, tylko żeby grozić manewrem, który powoduje pinning effect, wiązanie tych sił w węźle transportowym Grodna. I musimy, moim zdaniem, pomyśleć o Legionie Białoruskim, czyli o możliwości robienia irredenty na Białorusi. I to też możemy szczeble eskalacyjne wtedy. To nie my, to jakiś Legion Białoruski. To nie my, to jakaś irredenta. To nie my, to jest, prawda, tak jak Amerykanie o tych Kurdach myśleli w Iranie teraz, tak? No ale to wymaga innego państwa, innej polityki i tak dalej, tak? I to pokazuje. I kluczem jest oczywiście utrzymanie współdziałania z Ukrainą i Szwecją w tym zakresie, na skrzydłach, a w ogóle w przypadku akcji na Białoruś, koordynacja z Ukrainą, co mogłoby zakończyć pełnym zwycięstwem wojny w intermarium. I niestety wchodzimy w taki czas, drodzy Państwo, jeżeli to się nie wydarzy, a my to przegramy, narzucą nam, to będziemy wspominać z rozrzewnieniem, jak żeśmy zmarnowali lata między 2008 a 2026 rokiem i nie podjęliśmy stosownych decyzji, a w szczególności jak zmarnowaliśmy doświadczenia wojny ukraińskiej, dalej przepalając tak zwane pierdeliony na rzeczy absolutnie drugorzędne, tak?
No właśnie, to jest to pytanie, które chciałem ci, Jacku, zadać, bo dotykasz sprawy fundamentalnej, filozofii wręcz, bo jeżeli ja myślę o wnioskach z wojny w Iranie dla Polski, no to zobacz, państwo średnie broni się przed supermocarstwem.
Nie tylko, rywalizuje na szczeblach drabiny eskalacyjnej.
Tak,
i zobacz. Dominację eskalacyjną. To jest w ogóle, to jest właśnie świat multipolarny. To jest pierwsza wojna, moim zdaniem, świata multipolarnego.
Tak, tak. Tylko co mam na myśli? Zobacz, że gdybyśmy to chcieli przełożyć na nasze warunki, to Polska jest Iranem, a Stanami Zjednoczonymi jest Rosja. I teraz nie ma żadnego sensu, moim zdaniem, próbować za każdy rosyjski czołg wystawić jeden czołg. Za każdy, nie wiem, samolot. I Powiem ci tak krótko. Wczoraj było w Łodzi, ta konferencja pewnie widziałeś, poświęcona Apaczom. Wydaliśmy na nie 40 miliardów. A ja się zastanawiam, ile byśmy mogli wyprodukować polskich szachedów za 40 miliardów. My, Jacku, bo to chcę zapytać cię, czy się podzielasz mój pogląd, powinniśmy się bronić tak jak Iran. W momencie jakiegokolwiek ataku albo zagrożenia na nas, wypuszczamy 10 tysięcy szachedów na wszystkie rafinerie na Białorusi, na cały okręg kaliningradzki, minujemy oczywiście to, co powiedziałeś, wybrzeża okręgu kaliningradzkiego i Zatokę Fińską, czyli asymetrycznie zadajemy Rosji taki ból, a nie walczymy w okopach, w hełmach, jak podczas I wojny światowej. Powinniśmy tak jak Iran mieć taką strategię. Nie?
Iran ma trochę łatwiej. Raz, że Stany Zjednoczone są bardzo daleko i im rzucić wojsko lądowe i masę piechoty blisko Iranu, tak? Są niechętni do tego, lubią innymi się wysługiwać i nie mają pod ręką nikogo. Po drugie, my jesteśmy krajem nizinnym i może być starcie. Iran jest bastionem w górach, z którego wyrzucają te rakiety. Bardzo ciężko się tam wbić zębami, tak? Tutaj jest, już Aleksander Macedoński połamał sobie też. I tutaj Aleksander Wielki, czyli Macedoński. Tutaj my jesteśmy niestety na równinie, więc może być tak, że Rosjanie mogą mieć to uderzenie lądowe na nas. Niestety to powoduje, że my też musimy sobie z tym poradzić, ale tu też są asymetryczne ze względu na wojnę dronową metody radzenia sobie, co widać też na Ukrainie, tylko trzeba zaadoptować natychmiast i pozwolić na masową skalę prywatnym przedsiębiorcom zbudować zdolności natychmiast i potraktować drony jako amunicję, a nie trzeba zregulować. Odbarczyć od służb, pozwolić żywioł zrobić tak zwany, tak? I zwłaszcza, że to jest wszystko podwójnego przeznaczenia, pozwolić też, no taka prosta sprawa, może niech ktoś się przybije, to powiem, co stoi na przeszkodzie, żeby Azoty, Orlen czy inne wielkie spółki Skarbu Państwa kupowały z wolnej ręki same antyszachedy i trzymały na swoich, bo własnych, co stoi, no co, że spadnie czasami i się rozbije i uboże, zabije owieczkę albo coś się stanie po prostu, no naprawdę, w obecnej dobie, jak mamy takie ryzyka, czy musimy czekać, aż MON o czymś zadecyduje i służby, przecież to są grosze, to są bardzo tanie rzeczy w porównaniu do tradycyjnych systemów rakiet. To jest właśnie dwudziestowieczne myślenie i Amerykanie nie radzą sobie w wojnie, bo myślą dwudziestowiecznie. Pomimo tego, że mają takie super systemy, ale ich sposób zamawiania, i to musi być drogie, jest, że z 5 tłustych krów w Pentagonie, które dostają zamówienia. I to jest taki sposób zamawiania. Właśnie dlatego Anduril próbuje to zmienić, tak? Są te nowe nowinki w Stanach. Ale generalnie amerykański system jest zamówienia. Starnam Hexet to krytykował, mówiąc z siedziby SpaceX, tak? W Boca Chica, że to się musi właśnie zmienić. Bo sobie nie radzą. No zobaczcie, ile mają rakiet, ile wystrzeli teraz i jakie mają problemy z bronią precyzyjną, z uzupełnianiem, z bazą przemysłową. Po prostu to jest dwudziestowieczny sposób robienia tego, gdzie musi być drogo pomalowane na zielono. XXI wiek właśnie przynosi inne rozwiązania, a my mentalnie tkwimy w kawalerii. My myślamy w kawalerii, w kolorowych mundurach francuskich, które wchodziły w I wojnę światową, w kwestionowanie roli karabinów maszynowych, które było dyskutowane, prawda, wokół wojny japońsko-rosyjskiej. No pamiętasz tę dyskusję, Piotrze, z literatury, tak? Ile razy było dyskutowane, karabiny maszynowe. O Jezu, kawaleria wciąż jest super, no bo fajne jest, nie? Ktoś dostaje kasę za furaż, ktoś musi hodować te konie i ma kontrakty na łańcuchach dostaw. Etos oczywiście oficera jest fajny, no jakiś tam prostak z karabinem maszynowym, czy nie będzie mu niszczył ładnej szarży. Tak, elitarność, no i tak dalej, tak. Czołgi, które miały się psuć, być bez sensu, no przecież te debaty. To samo było z lotnictwem, przecież wszyscy wizjonerzy lotnictwa, Dołet i inni, oni po prostu też było blokowane to w dużej mierze. Później kwestia, wyobraź sobie, że nawet w Stanach Zjednoczonych było, marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przez bardzo długi czas nie chciała rakiet. Tylko działa, bo to niedobre jest, rozumiesz, to nie służy, to nie tak walczymy, my tak lubimy, tak jak tradycyjnie i jest dobrze, o co chodzi, tak? Temat napędów atomowych w okrętach podwodnych też był, pomimo trwającej zimnej wojny, no, i rewolucyjnej technologii, no. Zawsze jest opór. Opór ludzi, którzy są na utrwalonych pozycjach, utrwalonych łańcuchach pieniędzy, wartości, dostaw. I niestety my doświadczamy tego samego. I znów przypomnę. W 1939 roku do wojny wchodziliśmy z kompletnie przestarzałym wojskiem. Nawet jeżeli pojedyncze jednostki uzbrojenia, jak karabin przeciwpancerny UR, czy nawet nasze poszczególne rozwiązania, czy działka przeciwpancerne szwedzkie, które mieliśmy, były nowoczesne, to system funkcjonowania i myślenia, poruszania się, zadaniowania, łączności, tak, był przestarzały absolutnie. W starciu z armią niemiecką. I teraz mamy do czynienia z rewolucją z krajów wojskowych, co widać na Ukrainie, co widać też w Zatoce Perskiej i dlaczego w to nie pójść, zwłaszcza, że jest to o rzędy wielkości tańsze. Nie potrzebowalibyśmy sejfu europejskiego, ani sejfu własnego, tylko wydawać tyle, co teraz, zmienić metodę wojowania, pomyśleć o prawdziwej strategii. To, co generał Mattis mówi, jak ktoś nie wierzy Bartosiakowi, to niech posłucha to, co Mattis mówił, że Amerykanie wspaniale wykonali uderzenia na 5000 celów, tak zwane target tree, czyli mistrzostwo w targetowaniu. Ale jeżeli nie ma wyników strategicznych, to jest to warte.
Oczywiście, no bo słuchaj, no, wojna to jest przedłużenie polityki, prawda? W polityce masz osiągać cele, a nie rozwalać dla samego rozwalania. Wczoraj była konferencja prasowa, na której headset mówi, wygraliśmy wojnę, bo wszystko rozwaliliśmy. No dobrze, ale nie osiągnęliście swoich celów i musicie negocjować. W związku z tym, co to za zwycięstwo? Nie ma żadnej kapitulacji, zmiany reżimu i tak dalej, i tak dalej.
Czy oni w ogóle, nie wiem, czy oni tak naprawdę negocjują, może też ściemniają, bo chcą pokazać, że mają kontrolę eskalacji. Może wcale nie negocjują, nie zdziwiłbym się.
Bo przy okazji manipulują kursami tej ropy. Widziałeś, co się działo wczoraj na giełdzie, to przecież to jest skandal.
To a propos już, w ogóle jak te decyzje w Stanach Zjednoczonych są podejmowane, że de facto jeden człowiek, przecież uczono nas, że jest monteskiuszowski trójpodział władzy w tych Stanach, że to jest ostoja demokracji, jakiś rozsądek. Przecież Trump podejmuje samodzielnie decyzje de facto na ten temat. No, i wszyscy go słuchają, to na Twitterze jeszcze często, czy na tym Truth Social. Natomiast co chciałem powiedzieć, to że musi tak Hexet mówić, ale nie mają. Właśnie nie mają dominacji eskalacyjnej. Ale bardzo by chcieli, ale nie mają. Bo ten, kto ma dominację eskalacyjną, decyduje o warunkach. I z tego powodu ci przedstawiciele Iranu, przynajmniej tego, co dociera do mediów, następujące warunki pokoju postawili. I to są warunki, o których Amerykanie nie słyszeli, moim zdaniem, nigdy w swojej imperialnej historii. Po pierwsze, koniec z bazami amerykańskimi w Zatoce Perskiej. Żegnamy was, panowie. Cała zachodnia Azja was żegna. Pa, cześć, tak? No to już jest szokujące, bo Amerykanie właśnie mówią, że wygrywają, niszczą i w ogóle to tam. Po drugie, nie ma żadnych ograniczeń dla programu rakietowego, a według niektórych źródeł również dla nuklearnego. Po trzecie, reparacje wojenne, proszę bardzo, płacimy. Państwa za to kiedy? Po piąte, opłata za tranzyt przez Ormus od tej pory jest. Opłata za tranzyt. Egipt pobiera za kanał Suezki, Panama pobiera za kanał panamski, ktoś tam pobiera za coś. Proszę bardzo, płacimy. Ponoć nawet, ja nie wiem, szczerze mówiąc, nie sprawdziłem tego, że Turcy pobierają za Bosfor, tak? W sumie nie wiem, nie myślałem, że pobierają, myślałem, że jest jakaś konwencja, ale tak ci Irańczycy mówili. No to my pobieramy za Ormus, proszę bardzo, tak? No i... I że ma być ratyfikowane przez Kongres to porozumienie pokojowe, żeby znowu amerykański prezydent na jakichś specjalnych prawach, specjalnych przepisach nie postanowił jednak nie uszanować tego, tak? No i gdyby to doszło do skutku, to państwa Zatoki Perskiej, arabskie, wpadają w protektorat irański. Dlatego, że Iran ma gigantyczną przewagę demograficzną nad nimi i głębi strategicznej. A jak się popatrzyłem wczoraj na PKB Iranu, które teraz jest stosunkowo niskie, ale gdy tylko nie było sankcji ekonomicznych, to było od razu najbogatszym państwem regionu, tak? Iran ma ogromny potencjał, tylko jest w sankcjach. To widać, jak ktoś prześledzi, jak przelatuje, jak się zmienia układ PKB na Wielkim Bliskim Wschodzie, to widać, że Iran ma ogromny potencjał. Tylko sankcje mu na to nie pozwalają. Nie? I zresztą no, widać po tych rakietach i programie nuklearnym. No, Polska nie ma takich rakiet, tak? I programu nuklearnego. I nie jest objęta sankcjami. Tam jest kapitał intelektualny, potężny, żeby jednak, no zresztą istnieją tyle lat, już tysięcy lat, o czym wszyscy zdążyli zapomnieć, bo jak się słucha amerykańskiej telewizji, to mula, burka, prostaki, prawda, ta pycha amerykańska po prostu, która, wszystko inne to są reżimy, a oni rozdają karty, no to jest coś, co mnie trochę niepokoi, bo dlatego, że tak jak napisał chyba Walt, ostatnio. Amerykanie zmieniają swoją pozycję łagodnego hegemona Oceanu Światowego, który był z otwartością przepływów i regulował tylko naprawdę jakieś takie bardzo bandyckie, wydawałoby się, dla stabilności systemu zachowania, zmieniają się w predatory, tak, hegemon, czyli ta drapieżnego, takiego nawet wyzyskiwacza. I dlatego mówiłem, że Europa powinna się ogarnąć, a Polska nie powinna dać się tak manewrować, bo Amerykanie nie mają wystarczającej podstawy materialnej, żeby zajmować taką pozycję w świecie w tej chwili. Ta wojna też to pokazuje, a będą chcieli to robić poprzez dominację wojskową, punktową i dominację dolarową, tak? I do tego przyzwyczajenia, że inni to reżimy, a oni są najsilniejsi.
No właśnie, ale wiesz co, ta arogancja Amerykanów i też takie karykaturalne przedstawianie swoich przeciwników, prawda? My tutaj jesteśmy dobrzy, jesteśmy demokratami z zachodniej cywilizacji, a oni są jakimiś potworami po prostu z jakiejś baśni Tysiąca Jednej Nocy, wiesz, w oparach jakiś kadzideł siedzą jacyś mułowie, etollahowie i knują straszne spiski, prawda? Nikt tego nie kupuje, już mam wrażenie. Nawet w Polsce jesteśmy przeciw sobie. Kiedyś, niestety, dobra, ale Jacek, zobacz, byliśmy kiedyś najbardziej proamerykańskim narodem na świecie, bardziej proamerykańskim niż sami Amerykanie. Dzisiaj widzę, jakie są nastroje społeczne, po prostu ludzie, szczególnie po zbombardowaniu tej szkoły w pierwszym czy drugim dniu Tomahawkiem amerykańskim, mają poczucie, że kurczę, ktoś tym Amerykanom jednak pokazał, że świat nie jest tak skonstruowany i że nie mogą sobie rozwalać wszystkich państw, wchodzić z maczugą po świecie i wszystkim rozbijać głów, że ktoś im się wreszcie postawił. Ja nie jestem fanem reżimu, wiesz, ajatollahów, nie chciałbym mieszkać w Iranie, odstręcza mnie w ogóle tego typu ten, ale z drugiej strony, no słuchaj, emocja społeczna jest taka, jaka jest.
Na pewno część emocji społecznej, na pewno coś się zmienia, natomiast jak ja mam kontakt z elitami publicznymi z Polski, absolutnie, byłbyś w szoku, właściwie można się popłakać, z niektórymi przynajmniej, również w tych kręgach zajmujących się strategią. Ja nie wiem, to jest jakaś po prostu syndrom sztokholmski i miłość romantyczna, no, powiedziałbym, jednostronna. To jest jeszcze nie oparte o dobre rozeznanie panny młodej, bo ktoś widzi jakiś obraz z komputera, a nie realny, tak? Ale też naprawdę, no, widać to w dyskusjach i twitterowych, i różnorakich, plus ci wszyscy ludzie, którzy są, a jest ich masa ludzi związanych z NATO, wiesz, z tą całą obróbką publiczną tego, którzy żyją, mają pensje, wiesz, no posłuchaj tego, co Ruta mówi, nie?
No tak, ja myślałem, że tu mówisz o Polakach, bo ja pamiętam, że w czwartym czy piątym dniu operacji jeden taki głuptasek z Sejmu powiedział coś takiego. No to ta wojna w Iranie jest najlepszym dowodem, że trzeba jednak za ten safe, za ten cały fundusz kupować broń amerykańską, bo działa. No i co z tego, że działa i co z tego? Nie wygrali Amerykanie tej wojny.
W pierwszym dniu wojny i przedstawiciele IBBN-u i dawnego Ministerstwa Obrony z poprzedniego rządu i ministrowie z dawnego rządu też mówili dokładnie to samo, co powiedziałeś teraz. Polacy nie rozumieją, na czym polega strategia, co jest sztuką operacyjną, taktyką, a co jest strategią, że strategia depcze tamte dwie, nie trzeba mieć wielkiego wojska, żeby wygrywać. Ma znaczenie tysiące innych czynników, od geografii, przez demografię, przez zarządzanie asymetriami, tak? I nie wystarczy mieć pieniądze, żeby mieć wojsko, czego dowodem jest Arabia Saudyjska, która wydaje mnóstwo, a jest państwem, które nie ma realnego wojska, które jest w stanie się postawić Iranowi. I nawet Arabia Saudyjska może być obalona przez jakieś bojówki, jak tak dalej pójdzie, jak nie będzie protektoratu amerykańskiego. I powinny się te reżimy, te rządy, powinny służyć słów reżim na wszystko, bo taki sam... Po angielsku w ogóle słowo reżim troszkę ma mniej znaczenie niż po polsku. Takie mam wrażenie, że to jest po prostu system rządów i nawet Amerykanie w związku z tym są pewnym reżimem, tak? Reżim funkcjonowania. Więc to jest to. No, na pewno ta wojna pokazuje ten trend, o którym powiedziałem, że proliferacja środków precyzyjnego rażenia, która była monopolem Stanów Zjednoczonych i sojuszników, ale przede wszystkim Amerykanów i Zachodu, nie ma już tego monopolu. Tak? Nie ma już tego monopolu. I ten tak zwany trzeci świat, kiedyś po globalne południe, czy ci inni, mają to. I Persowie postanowili prowadzić wojnę jak równy z równym, oczywiście stosując inne metody, no. Tak jak prowadzili z Irakiem, nie mieli tyle czołgów, w latach 80. nie mieli tyle czołgów, to używali piechoty, tak. Nie mieli tyle sprawności organizacyjnej co armia iracka, to używali martyrologii, to znaczy, no wiesz, byli ci samobójcy, była ta, pamiętasz te fale tej młodzieży irańskiej, która umierała, tam chyba 1 000 000 żołnierzy zginęło. Na to z kolei Irak odpowiadał bronią chemiczną, zresztą dostarczoną przez Niemcy, chyba też Stany Zjednoczone, to tak a propos tego, że Zachód jest zawsze po dobrej stronie mocy i w ogóle zawsze z posłuszności. Saddamowi Husajnowi sprzedawali, pomagali Amerykanie w latach 80. wojnie z Iranem, przypomnę. I też zresztą Rosjanie również, więc...
bo... To są głodne kawałki dla maluczkich, jakbym tak powiedział. Ja chcę tylko, Jacku, powiedzieć, że powiedziałeś, że Polacy tam nie rozumieją. Ja moim zdaniem uważam, że właśnie problem polega na tym, że Polacy świetnie rozumieją, bo oglądają historię realną, słuchają ekspertów Strategy and Future również na waszym kanale. Problem jest z naszymi politykami. Oni rzeczywiście nie rozumieją, bo wiszą też finansowo na tych wszystkich wielkich kontraktach, i trochę jak pies Pawłowa się zachowują, nie? Ameryka?
No więc wyobraź sobie jaką musi budzić emocja, jak my w Strategy and Future mówimy, że nie potrzebujemy ani tych europejskich pieniędzy, ani tych naszych z NBP-u, wystarczy tyle, co mamy, tylko trzeba zupełnie inaczej. Na nowych łańcuchach wartości, na nowych łańcuchach dostaw, pójście z rewolucją technologiczną, zbudowanie bardziej capacity niż capability, czyli umożliwienie podwójnego zastosowania, uruchomienie innych ludzi po prostu. Zupełnie innych ludzi. Od zderegulowanie, pójście, przyjmujecie koncepcji strategii, prawda, kontroli zegara, nazwijmy ją strategia kontroli zegara, czyli z jednej strony wytrzymanie pojedynku selwowego z Rosją, z drugiej strony blokada morska, powietrzna, lądowa Królewca, bo to nam da walor negocjacyjny, prawda, i utrzymanie się podmiotowo w wojnie ewentualnej z Rosją i kontrola, jak bardzo ona jest intensywna. Bo Królewiec bez żywności i bez surowca z zewnątrz nie jest w stanie przetrwać. Pytanie jak długo, ale to nasze służby, 1000 analityków naszych służb powinno siedzieć teraz na tym, jakie są cele, ile oni chcą policzyć to, ja nie wiem tego, ile oni są w stanie przetrwać, mieć jakieś plany, tak? Później zidentyfikować cele uderzenia. Będą Ukraińcy uderzają w odległości już na 1000 kilometrów, w Omsk ostatnio trafili z tymi pociskami manewrującymi. A my?
No tak, ale zobacz też, jak Ukraińcy sprytnie to wymyślili. Zobacz, jest blokada ciśniny Ormus. Trump natychmiast zdejmuje embargo z rosyjskiej ropy. Rosja może zarobić pieniądze. Co robi Ukraina? Tłucze w terminal ropy w Primorsku, tłucze w rafinerię w Ufie, które obsługują 50% eksportu rosyjskiej ropy. Zobacz, tak to się robi. To są prawdziwe szachy 5D.
Właśnie, bo teraz musimy stanowić, co jest też w ogóle, jaka jest teoria pokonania Rosji w ogóle. Nie tylko przez kontrolę zegara wodu królewskiego, czyli mała wojna. Ukraińcy mają z tym problem, bo Ukraińcy prowadzą dużą wojnę. No i wydaje mi się, że wymyślili, że no nie zajęcie Moskwy nie da się, nie zniszczenie Moskwy nie da się. No mówią, że takie bombardowanie Moskwy i zniszczenie ich obrony powietrznej to by było tak złamanie, tak? Czyli żeby zasypali setkami tysięcy dron do jakiegoś zasięgu Moskwy, tak? Ale uważają, że zniszczenie systemu energetycznego, bo Rosja jest wielkim ciałem, które w momencie, gdy trzeba było wysłać piechotę i czołgi, to było wielką zaletą, generał przestrzeń, ale gdy jest tylko manewr ogniowy, to jest to słabością Rosji, bo Rosja nie jest w stanie przerzucać systemy obrony na to rozległym swoim cielsku. Może to jest odpowiedź, ale to trzeba stoczyć debatę w Polsce na ten temat.
Oczywiście,
może to jest odpowiedź dla nas, że to jest, tu powinniśmy szukać przewag, że możemy robić to Rosji. I oczywiście jeszcze jak się utrzymać na wertykalnej drabinie, bo tu mówię o horyzontalnej, ale wertykalnej, czyli od pewnego momentu kwestia nuklearna, tak, że Rosjanie mogą użyć broni nuklearnej. No i tu Alberta książka, tak, o której mówiliśmy tyle, czyli własna strategia nuklearna, własne wciąganie Amerykanów do tej rozgrywki, czyli trzeba też wymyślić pułapkę na Amerykanów, żeby nasza wojna z Rosją zagroziła ich stabilizacji strategicznej i za naszą rzecz wystąpili, żeby zamknąć Rosjanom możliwość uderzenia jądrowego. Być może ugotowanie w gorące buciki, zabetonowane buciki Francuzów, czyli żeby wziąć niby ten nuclear sharing francuski, żeby w prasie polskiej było bardzo dużo artykułów, że Francuzi straszne łajzy, nie pilnują w ogóle tych bomb, co nie będzie zgodne z prawdą, ale takie napisać, nie? Takie sponsorowane artykuły w różnych Onetach, WP i innych gazetach wyborczych czy rzepach, żeby po prostu, że totalne łajzy w ogóle chodzą na dziewczyny i generalnie nie pilnują tych bomb. W związku z tym mamy łatwy dostęp, to Rosjanie przechwycą i będą musieli. Po drugie, wsadzić oficerów francuskich łącznikowych w systemach baterii Patriot w Sochaczewie, w różne systemy, w ogóle w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Świerk, w energetyce, żeby siedzieli tam i żeby Rosjanie, jak trafią, to żeby mogli zginąć, nie? Tak? żeby uruchomić ewentualnie tą Francji tę emocję. No i jeszcze, żeby wojska francuskie stacjonowały właśnie blisko węzła grodzieńskiego, tak? Żeby oni tam musieli stacjonować i żeby Rosjanie musieli po nich przejść. Jakiś nawet mały batalion, no, ale żeby to wynegocjowali nasi w ramach nuclear sharing. Bo to dopiero pociągnie kalkulację u Rosjan, że nie warto grozić nam bronią jądrową, bo sam są oni Francuzi. I są wszędzie. W wszystkich miejscach, cholera.
Ale Jacku, wiesz, że w ogóle stworzenie takich sił zbrojnych i takich możliwości, może inaczej, które zadałyby Rosji tak potworny ból, właśnie na przykład poprzez uderzenia polskich szachedów we wszystko, co się da w obrębie, w okręgu kaliningradzkim i nie tylko, i na Białorusi, przecież ma odstraszyć w ogóle Rosjan od tej wojny, tak? No przecież ta cała nasza dyskusja, drodzy Państwo, nie chodzi o to, że my tam chcemy sobie z Rosją wojować, bo nie jesteśmy psychopatami, tylko zastanawiamy się, jak zasygnalizować Rosji, że my rozumiemy, na czym polega wojna XXI wieku, że wyciągnęliśmy wnioski z wojny na Ukrainie i w Iranie, jeżeli pstrykniecie w naszą stronę wykałaczką, to my wam po prostu zrobimy taki problem na kluczowych dla was instalacjach, chociażby naftowych, gazowych, portach, że się nie pozbieracie. I wtedy Rosjanie powiedzą, dobra, dajmy święty spokój, bo Polacy odrobili lekcję, nie? A jeżeli będziemy brnąć, to jest już moja ostatnia myśl, Jacku, i siedzieć głęboko w tym XX wieku, tak jak mówiłeś, kupować kolejne czołgi, śmigłowce, no to Rosjanie będą się śmieli, no nie no, oni od lekcji nie odrobili. I to pomniejszy nasze bezpieczeństwo, a nie powiększy.
Tak, i tym bardziej będziemy celem do ataku, bo bardzo dużo wydajemy na PKB, chwalimy się i pokaże naszą bezradność, dlatego się obawiam teraz. I to są negatywne skutki wojny i tego, jak Iran sobie dobrze radzi w tej wojnie, bo to nie jest dobry sygnał dla Polski właśnie z tego punktu widzenia, że Rosjanie mogą wyciągnąć z tego właśnie lekcje, nie? Tego rodzaju.
No dobrze, to ja mam dwa jeszcze pytania do ciebie. Jak oceniasz w całej tej rozgrywce, w tej wojnie, rolę państwa na literę I, którego postaram wypowiedzieć teraz na YouTubie?
No właśnie, tu jest cała dyskusja. O ile jestem przekonany, w ogóle, że wpływ lobby na kierownictwo w Waszyngtonie w wielu dziedzinach, nie tylko w wojnach, nie tylko jeżeli chodzi o Bliski Wschód, ale technologiach, sankcjach i różnych reżimach innego rodzaju technologicznych, czy powiązanie Silicon Valley po prostu z nową ekonomią i przepływami kapitałowymi w Izraelu jest oczywiste, tak, dla ludzi, którzy znają trochę świat. I Mersheimer tu i Walt napisali książkę o tym, to jest w ogóle oczywiste i tyle. I o ile uważam, że absolutnie zinstrumentalizował Netanyahu Trumpa podczas wojny poprzedniej, czerwcowej, gdzie chciał wciągnąć Amerykanów i on się nie chciał dać wciągnąć, ale wykonał to uderzenie tymi bombowcami, o tyle tym razem uważam inaczej trochę niż większość komentatorów, że oczywiście w interesie Izraela była ta wojna i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ci wszyscy, którzy są poplecznikami Izraela, tam teraz klaszczą, każą nam lądować Amerykanom na tych wyspach, dokończyć temat i również Izrael nie postępuje lojalnie wobec Amerykanów, bo Izrael uderza w miejsca, które nie pozwalają Trumpowi na zejście z eskalacji. Mhm. Prawda? To Izrael pierwszy wykonał uderzenia na te pola rafineryjne, na rafinerię, na odsalanie również. To Izrael głównie wykonuje uderzenia ponoć na komisariaty policji w regionalnych miastach, po to, żeby powstało bezchołowie, złodziejstwo i tak dalej, czyli żeby, prawda, reżim się zachwiał. No to jest jak gdyby działanie w tym celu. Amerykanie tak wcale chyba nie parli do tego. O tyle ja uważam, że w tym nowym rozdziale, o którym mówiłem, Amerykanie byli zainteresowani sami, żeby wyciągnąć Iran z kontynentalnej osi Rosja, Chiny, Iran i pokazać Chińczykom przed negocjacjami, które miały być teraz, w kwietniu, że kontrolują rynek energii, a Chińczycy są zależni od ropy naftowej, od gazu i w ogóle od energii i Zatoki Perskiej z Wenezueli, z różnych miejsc świata, że Amerykanie zrobią użytek wreszcie z tej swojej siły zbrojnej, tak, jako jedynie wchodzący w wojnę systemową, w przeciwieństwie do Hitlera, z realną siłą wojskową, tak, którą tak uważali Amerykanie. I tu dostają lekcję. Ona jest dotyczy nas. Po prostu okazuje się, że Eurazja jest silna, drodzy Państwo, tak? I wchodzi w rewolucję technologiczną. Wydaje mi się, że Chińczycy przecież są jeszcze lepsi niż Irańczycy w tej asymetrii. Więc mówiliśmy o tym zresztą, pierwszą książkę o tym napisałem, tak? O antydostępowości, o systemach antydostępowych, to jest właśnie to. No, więc to uniemożliwia amerykańską projekcję siły skuteczną i wywieranie wpływu. Dokładnie ta wojna jest egzemplifikacją tego, co mówię. I mówiłem od lat, i to jest rozwój technologiczny. On paradoksalnie służy też Polsce, tylko że Polska nie wykorzystuje to, bo wchodzi w stare jako pomocnicze wojsko amerykańskie jako pomocnicza siła i w dwudziestowieczny sposób zamawiają. Nie wchodzimy w to, nie przewidujemy przyszłości. Nie reagujemy jako organizm państwowy skutecznie, nie przyjmujemy właściwej strategii. I tutaj uważam, że Amerykanie zasadniczo oczywiście sami podjęli decyzję strategiczną co do tego chęci obalenia i zmiany reżimu, z którym się dogadają i będziemy tak jak z tą Rodriguez, czy jak ona się tam nazywa, to babeczka w tym Wenezueli, będziemy sobie ropą kręcić, tak? O tyle może w Izrael bardzo materiały jakiś wywiadu pokazywał, że tam kruchy jest ten reżim i zmanipulował w ten sposób, tak? To w ten sposób, ale chyba tym razem decyzja wolitywna taka, decyzja woli kierunkowej strategicznej zarysowało się Amerykanom, że może się uda. To tak jak Hitlerowi, wiesz, w 1941 roku odbił się trochę od Anglii, nie? W 1940 roku, latem i jesienią, przerwał bitwę Anglię, ale potem poprawił uchwyt, wiesz, zwycięstwa w Afryce Północnej, całe Bałkany. Ach, Sowieci mi wiszą tutaj na plecach. Kurde. No słabi są, nie, chłopaki? Są tacy słabi do swoich generałów, jak w pierwszej wojnie, nie? A my mamy Blitzkrieg, nie? My w wojnie lądowej jesteśmy bogami. Ach, dojedziemy ich. I pierwsze miesiące wojny, no przecież to było spektakularne zwycięstwa. Swoją drogą, Hitler moim zdaniem też poszukiwał szwerpunktu i myślał sobie, że będzie jak podobnie jak w pierwszej wojnie światowej, że nie pchanie się na Moskwę czy Petersburg, tylko kotły i niszczenie siły żywej, wzięcie do niewoli, rozpad struktury armii sowieckiej. Tego. Na przykład moim zdaniem popełnił błąd, bo punktem ciężkości złamania sowieckim było akurat oddanie kołchozów i sołchozów w prywatne ręce Ukraińcom, mniejszościom, Białorusinom i tak dalej, zlikwidowanie władzy bolszewickiej, przykładne ukaranie komunistów i oddanie autonomii czy wolności tym narodom rozlicznym Sowietów na zachodnim podejściu. A niestety ideologia nazistowska uniemożliwiła to, ale to był punkt ciężkości Sowietów i to by załamało sobie to moim zdaniem. Moim zdaniem, mogę się mylić. To jest właśnie strategia, nie nauka. Ale Hitler postanowił niszczyć i zabrakło mu czasu do Moskwy i też przegrał. Później w 1942 roku myślał, że szwerpunktem, bo to się nie okazało szwerpunktem. Kurde, Rosjanie wystawili drugą wojnę, drugie wojsko właściwie. Bo w 1941 roku zostało zniszczone całe wojsko. W uproszczeniu oczywiście, ale to Kotkin tak mówi. Steven, jego książki o tym. No i postanowił pójść na pola roponośne, odciąć od surowców, tak? Od Kaukazu, Stalingrad. Tu myślał, że jest szwerpunkt. No i się przejechał, tam przegrał, za dalekie linie logistyczne, za długie, odcięty. To jest historia wojen. To jest szwerpunktem.
To świetnie, że się to ujął. Też jestem zwolennikiem tej tezy za Mackiewiczem, Thorwaldem i wieloma innymi, że to politycznie było do wygrania ta wojna, a Hitler, no jako rasista, prawda, Lebensraum, inne pierdoły, po prostu to schrzanił. Natomiast a propos Kotkina, Kotkin, co ciekawe, w swojej książce pisze o moim pakcie Ribbentrop-Beck, nie wiem czy wiesz, chyba w drugim tomie Stalina, ostatnio przeglądałem. Patrzę, wow, w przypisie wszystko jest opisane, Polak Piotr Zychowicz.
Wydaje mi się, że nawet nie w przepisie, tylko w tekst, z tego co pamiętam.
Tak, to potem przypis odsyła do mojej książki.
Także w tekście mówił o tych koncepcjach, tak?
Okej, Jacku, to ale Kotkin, uwielbiam Kotkina słuchać też tych jego wykładów na YouTubie. Zobaczcie Państwo o historii Sowietów, pasjonujące. Ostatnia sprawa, którą chciałem Cię dzisiaj zapytać, Chiny, a wojna w Iranie. Chiny bardzo, z tego co można wyczytać w raportach i na portalach branżowych, bardzo dokładnie obserwują tą wojnę. Każdy ruch Amerykanów, każdą słabość amerykańskiej armii. I pierwsze moje pytanie, jakie wnioski z tego wyciągają? To jest raz. A dwa, gdybyśmy mogli przełożyć tą sytuację, na przykład gdyby Ameryka chciała zrobić to samo Chińczykom, co teraz próbowała zrobić Irańczykom, przy chińskim nieograniczonym potencjale budowy dronów i rakiet, jakby to się skończyło dla Amerykanów?
Ja już od lat mówię, Amerykanie nie są w stanie wygrać wojny na zachodnim Pacyfiku, gdzie tak jak wobec Iranu podchodzą z podstawy Oceanu Światowego do Chin kontynentalnych i nie mają na dodatek aż takich sanktuariów, jak jest Japonia, Korea i Tajwan i one są słabszymi sanktuariami niż państwa arabskie, zatokowe, a i tak Amerykanie tutaj dostali ciężkie. A Chiny, no to przecież to wystarczy spojrzeć na PKB, rozwój technologiczny i populację, porównać sobie Chiny do Iranu. No.
Wtrącę jedną rzecz. Wiesz co, zaciekawił mnie jeden z komunikatów izraelskich, w którym było napisane tak. Udało nam się zniszczyć wszystkie główne zakłady produkujące drony i rakiety. A ja tak sobie myślę, przecież w przypadku Chin to jest niewykonalne. Przecież to jest więcej fabryk w Chinach niż oni mają bomb.
Ale, ale w wypadku Iranu też nie, dlatego że drony bojowe, w tym szahedy, czy drony FPV, nie trzeba mieć fabryk i linii montażowych, nie trzeba mieć tokarek, nie trzeba mieć tych linii jak do czołgów. Wielki hal. To gniazdowe produkcje, gdzie 10 osób skleja coś. Okej? Okay? I tak w ogóle powinno być to robione. Tak swoją drogą państwo polskie. W ogóle model na przykład zamawiania, uważam, do wojny dronowej powinien być absolutnie zmieniony. Z modelu, który, że kupujemy, nie wiem, milion dronów, czy teraz 100 tysięcy czołgów, czy czegoś i to stoi, na to, że państwo sponsoruje utrzymanie zdolności gniazdowej produkcji rozlicznych, które idą trochę na rynek cywilny, ale jakby co, to natychmiast ruszają i mają, i tak naprawdę powinno opłacać, że są tylko zespoły R&D, które mają gdzieś współpracę z jakimś konfliktem wojennym, bo wojna dronowa to jest tak naprawdę utrzymywanie zespołów R&D, badania i rozwój. To jest tylko elektronika, trochę plastiku, składanie do kupy na szybkości i na tym polega proca Dawida, na tym polega taniość tego. Okej? Okay? Na tym polega właśnie to, że to jest masowe. Trudno to zniszczyć, trudno to zgładzić, trudno zniszczyć no, fabrykę. Nie ma tego obróbki metalu, tych kuleczek, prawda, które ja tutaj nawet pokażę. Nie ma tych łożysk, które prawda, były niszczone w bombardowaniach dywanowych Niemiec w czasie wojny światowej. Nie ma tego ciężkiego, tego precyzyjnej obróbki metalu. I to jest wspaniałe. Nie potrzeba tego, w związku z tym system zamawiania powinien być inny. Powinien być taki, że podoba nam się jakieś rozwiązanie, kupujemy go, żeby wojsko testowało taktykę, ale jest stała współpraca, prawie subskrypcyjna zasada, że wojsko odbija się od zespołu cały czas R&D danego producenta i oni produkują na tyle, żeby do ćwiczeń wojskowych, ale tak naprawdę nie kupują na półkę, nie kupują nigdy na półkę, rozumiesz, tak jak u nas się czołgi robi, czy hobice, rozumiesz, Piotr, o co chodzi?
Oczywiście.
Potrzymywać zdolności R&D tak naprawdę, a jak jest wojna, to w milionach.
I no taki tak, wtedy to już bierzesz drukarkę 3D.
Ale i ogólnie to jest tańsze, znacznie tańsze niż obecny model. Niż obecny model, no może twoje zasięgi gdzieś trafią komuś do głowy, żeby to zrobili tak eksperymentalnie, po prostu dokładnie w ten sposób.
To byłoby spełnienie marzeń. No dobrze, ale co z tą rywalizacją chińsko-amerykańską? Czy wojna w Iranie pokazuje nam, że Ameryka no niestety musi się pogodzić z tym, że schodzi z roli globalnego hegemona i nie ma startu po prostu do takiego gracza jak Chiny.
Wojennego starcia nie ma, ja tak uważam, ale Amerykanie mogą uważać inaczej. No, słuchałem dzisiaj rano amerykańskiej telewizji, znaczy fragmentów z noc, z wieczorów amerykańskich, no to oni są pycha, my tam rozbijamy, my wygrywamy, starczy Fox News obejrzeć. Piotrze, no ale zresztą nawet nie tego posłuchaj ludzi z polskiego BBN-u. No. Oni naprawdę też myślą, że... Wiesz, a już w szczególności, jak się teraz okaże, że Amerykanie wygrają, to albo sprzedadzą to jako zwycięstwo, czy się dogadają za tydzień, zobaczysz, nic się nie zmieni w percepowaniu w Polsce. Amerykanie wygrali, panowali w powietrzu, wygrali.
No tak. Wygrali, to... tylko nie osiągnęli swoich celów wojennych, a poza tym...
Ale Trump już powiedział, bo żyje w swojej wirtualnej rzeczywistości, że osiągnął. Jest regime change, jest zmiana reżimu, bo powiedział to wprost na konferencji prasowej. Zabiliśmy pierwszy eszelon, później się spotkali, żeby wybrać drugich, też zabiliśmy. No i ten trzeci już jest rozsądniejszy, z nimi trochę rozmawiamy, więc osiągnęliśmy swoje, no mamy zmianę reżimu, tak?
No tak, ale to jest jawne kłamstwo, bo ten pierwszy eszelon, który rozwalili, dał dokładnie te same warunki, które Trump teraz chce osiągnąć, były na stole w rozmowach w Genewie, w związku z tym ta wojna była zupełnie kompletnie niepotrzebna.
No i dlatego zobaczymy, co powie Iran. Jestem ciekawy, czy ten blef przetestuje, żądając wycofania i tak dalej, trwając w wojnie. Wtedy Amerykanie będą musieli zrobić ruch, złamanie, wracam do rozmowy z początku naszej, złamać szwerpunkt, czyli pokazać jednak dominację, nie wiem, przez odcięcie im tej ropy naftowej z tej wyspy, tak myślą. Najlepszy był ten cały senator.
Graham.
Nazywa się Graham, który... Trochę się wyżyje, drodzy państwo, ale bo to dotyczy waszych dzieci. Bo on tak może mówić też do Polski, nie? I on powiedział tak. We did the Wojima, we can do it again. Zwłaszcza słowo we jest kluczowym. On tam nie był. Jego dzieci i wnuki też nie. I były straszne straty wojsk amerykańskich na Iwo Jimie.
29 tysięcy w 36 godzin.
We did Iwo Jima, we can do it again. To jest oderwanie polityka, który podejmuje decyzję albo ma wpływ na Trumpa, od bazy ludzi, którzy siedzą na tych okrętach i będą umierać, ale to nie jego dzieci, nie jego wnuki, bo on w ogóle nie ma dzieci i wnuków. Bo co amerykańska, już wychwycili amerykańską opinię publiczną. We did it, we can do it again. To jest pycha ludzi, którzy uważają, że mają jedyną planetarną, globalną projekcję siły i mogą robić, co im się nie podoba, a wszyscy muszą przegrywać z automatu. Tak? I tu Amerykanie dostali pierwszą lekcję, ale jeszcze, to co ci mówię, ja nie jestem takim, ja jestem sceptyczny co do systemu w głowach, co mają. Zwłaszcza jak Kuba zaraz wygląda, to się potoczy po ich myśli, będzie euforia. Wiesz, Hitlerowi też się nie udało bitwa Anglii, no to, ale wojska lądowe mamy super. No, tutaj była wyspa, prawda? Ale dalej Herr jest beasty, nie? Czyli wojska lądowe, tak?
Tak.
Prawda? No, o co chodzi, tak, panowie? No, robimy ich, tak?
No dobrze, Jacku, to wątek Iranu i rozmowę o Iranie uważam za zamkniętą. Zobaczymy, drodzy państwo, albo czeka nas deeskalacja, albo eskalacja w najbliższych dniach. Miejmy nadzieję, że de. A na sam koniec chciałbym powiedzieć, że nie jestem zachwycony twoim wyjazdem na Ukrainę, który powiedziałeś na samym początku, że jedziesz jutro, bo były jakieś straszne bombardowania tej nocy, plus nawet w Lwowie rąbnęło. Widziałeś pewnie po raz pierwszy chyba taki atak na to ścisłe stare miasto, aż mi serce zadrżało, jak zobaczyłem te obrazki. Więc po pierwsze uważaj na siebie, a po drugie po co jedziesz na Ukrainę?
Jedziemy z Markiem Budziszem, jak zawsze, zobaczyć, jaki jest stan technologii ukraińskiej, wojny, stan psychiczny, morale. Zobaczyć, jak to wygląda po prostu.
Ale gdzie będziecie, w Kijowie czy we Lwowie?
W Kijowie, chociaż wolałbym może tak szczegółowo nie, wiesz, nie mówić.
Okej, okay, oczywiście.
Zasadniczo na pewno będziemy też w Kijowie.
No dobrze, no to czy, słuchaj, ja tylko uważaj na siebie, proszę cię, nie ignoruj, jak zawyją syreny, odpukać.
Spoko, naprawdę nie ma co robić. Wielokrotnie byłem i naprawdę nie odczuwałem jakiegoś specjalnego niebezpieczeństwa, więc nie ma co robić. Akurat w przypadku naszych wyjazdów, jakieś taki strasznie, wiesz, wokół tego historii takiej, wiesz, bawi martyrologicznej. Nie czułem się niebezpiecznie, tak bym powiedział. Tak.
No dobrze, no dobrze. Obyś wyciągnął stamtąd, Jacku, razem z panem Markiem wnioski dla Polski z tego, co robią Ukraińcy, bo rzeczywiście te uderzenia w Ufę i w Primorsk były bardzo, bardzo, bardzo imponujące, więc trzymam kciuki za powodzenie tej wyprawy. Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję za tą analizę geopolityczną polityki Trumpa wobec Iranu. O ile tu w ogóle można coś analizować, bo chyba już sprawa się wymknęła kompletnie spod kontroli. Moim i państwa gościem był Jacek Bartosiak, szef Strategy and Future. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, Piotrze, dzięki.
I życzę ci, Jacku, miłego tygodnia, a państwa, którzy macie niedosyt, odsyłam tak, na kanał Strategy and Future. No i oczywiście czytajcie książki Jacka Bartosiaka na czele z książką Oczy szeroko otwarte. I dodam jeszcze, że to podzielę się z tobą, Jacku, tym, że z wielką, wielką radością widzę sukces książki Alberta Świdzińskiego, Nasza bomba. Gdzie nie wejdę do księgarni, tam wszędzie uginają się półki od tej książki. W Empiku na topce świetnie się trzyma. Także super, no Albert z kopa wywalił drzwi, można powiedzieć.
Jest to wielki sukces, jest to książka formacyjna moim zdaniem dla bardzo wielu osób, formacyjna dla przebiegu debaty i świetnie napisana. No, świetnie napisana. Albert ma najlepsze pióro w całym zespole Strategy and Future.
Bardzo dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za wszystkie kciuki, lajki, komentarze, suby. To jest wielka pomoc dla naszego kanału. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie, bo dzięki patronom możemy robić live'y o godzinie 12, które bardzo państwu oczywiście polecamy. Książka Alberta Świdzińskiego, książki Jacka Bartosiaka, moje również, możecie kupić w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Dzisiaj specjalny kciuk dla Surfsharka, partnera naszego kanału i tego wydania Historii Realnej. Przypominam, że Surfshark to jest sieć VPN, która zadba o bezpieczeństwo wasze w sieci i to wszystkich waszych urządzeń i jest przygotowana przez Surfshark specjalna oferta dla naszych widzów, wyjątkowo niska cena i 4 miesiące gratis. Wystarczy skorzystać z linku surfshark.com/historiarealna. Także nic, tylko korzystać. Bardzo Państwu Surfsharka polecam. Partnerem strategicznym naszego kanału jest z kolei catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły, tak, domyślacie się Państwo o rabacie dla widzów Historii Realnej w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom, bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie, a kod rabatowy to Historia Realna. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach.